Dzień dobry, witamy wszystkich w pomarańczowym studiu. Dzisiaj już stały gość Mateusz Gadaj oraz drugi raz Oskar Pil.
Dzień dobry.
Oskar Pil się wyróżnia tym, że jest jedną z bardzo niewielu firm w Polsce, która kupuje na swoje konto firmowe Bitcoina, prawda?
Zgadza się, tak.
Nieprawda.
Oskar po prostu i jego firma, że tak się wtrącę, robi to publicznie i przyznaje się. Na pewno nie jest jedyną firmą, która posiada.
Nie, mówię, że pewnie jest niewielu.
Ale gratuluję.
Dokładnie, gratulujemy. Wspaniała inicjatywa, namawiamy wszystkich. Dzisiaj będziemy rozmawiać na bardzo trudny i nietypowy temat, który dopiero jest w powijakach. To się wszystko rozwija, więc nawet nie było wielu chętnych do rozmowy. Tutaj mamy dwóch odważnych, którzy chcą podjąć bardzo trudny temat. Mianowicie chcemy się zastanowić, czy Bitcoin jest maszynką do drukowania pieniędzy. Jest to nowy temat i tak naprawdę niewiele firm się tym zajmuje. Te usługi dopiero powstają, pracują nad ofertami i tak naprawdę sprowadzać do tego, żeby wziąć kredyt za Bitcoina. Jest to bardzo ciekawy pomysł, bo jest to aktywo, które można zewsząd z każdego zakątka świata przesłać na platformę i dostać w ciągu tak naprawdę kilku godzin, czy nawet, jak twierdzą, kilkunastu minut już pieniądze, albo dolary, albo stablecoiny. I jest to szybko, globalnie, bez procedur, jedynie trzeba się pewnie KYC, czyli Know Your Customer. I dla Bitcoinerów jest tutaj zasadnicza rzecz, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, bezpieczeństwo aktywa, czyli to, co się po angielsku nazywa rehypothecation, czyli po polsku to jest ponowne zastawienie albo nawet znalazłem rehipotekacja, czyli żeby w żaden sposób nie przenieść jego własności do kogoś, czyli platforma, która od nas pożyczyła Bitcoina, żeby ona nie przekazała go komuś innemu. I to tak naprawdę jest bardzo ważna rzecz dla Bitcoinerów. Pierwsza platforma, która dopiero się do tego przygotowuje, to jest znany w przemyśle Jack Mallers i wyjaśnię tutaj w ciągu następnej minuty, jak on przedstawia sens takiej pożyczki, czemu ona ma służyć i jak ma być przeprowadzona. I tutaj proszę chwilkę skupienia. On twierdzi, że tak, załóżmy, że ktoś zarabia 100 tysięcy dolarów rocznie, bierze pożyczkę w wysokości 100 tysięcy dolarów. To znaczy, że to LTV, czyli Loan to Lending Ratio, czyli po polsku wskaźnik wartości kredytu. On musi przesłać Bitcoina wartości 200 tysięcy dolarów na platformę, w tym wypadku Strike, żeby dostać te 100 tysięcy w dolarach, czy też w USDT. Te APR, czyli Annual Percentage Rate, wynosi u niego w tej chwili 12% i chce to zmniejszyć do jednocyfrowej w ciągu roku. Na razie jest jeszcze dwucyfrowa. I jest to płatne w dniu wykupu, czyli to jest takie założenie. Ktoś zarabia 100 tysięcy, pożycza kolejne 100 tysięcy. Musi przekazać Bitcoina wartości 200 tysięcy. I teraz on mówi w ten sposób. Po roku, jeśli jego wartość wyrażana w dolarach wzrosła o 50%, to ma z tego 200 tysięcy, ma wartość 300 tysięcy dolarów. To jest jedna rzecz. Druga to jest taka, że jeśli on otrzymywał dodatkowo pensję w wysokości 100 tysięcy dolarów i za wszystko kupował Bitcoina, to znaczy, że przy 50% wzroście ma 150 tysięcy dolarów. Tak? I on żyje z pożyczki, a za tę pensję swoją kupuje Bitcoina. Plus ma jeszcze w firmie Strike 2 pożyczone Bitcoiny. I tak wygląda w tym momencie jego majątek. I teraz tu jest najcięższy kawałek tego wszystkiego. Otóż Jack Mallers stwierdzi, że jeśli łączna wartość twoich Bitcoinów w tym momencie, tych zdeponowanych i nowo zgromadzonych, wynosi teraz 450 tysięcy dolarów, bo mamy A, pożyczkę 200 tysięcy, która wartość wzrosła do 300, plus pensja 100 tysięcy wzrosła do 150. I on teraz twierdzi, że właśnie na czym polega ta jakby to, że można drukować w ten sposób pieniądze, że można tworzyć kolejną pożyczkę wartości 50% LTV, czyli Loan to Lending Ratio, czyli wskaźnik wartości kredytu, i to oznacza, że on może pożyczyć w tej chwili 225 tysięcy dolarów po roku. I z tej nowej pożyczki, tych 225 tysięcy, 110 będzie przeznaczone do spłaty pierwotnej pożyczki, to znaczy 100 tysięcy plus 10 tysięcy odsetek, czyli 110 tysięcy z 225 zostaje nam w tym momencie trochę ponad 100 tysięcy jako następna pożyczka do wykorzystania i tak dalej. Panowie, jak wy to widzicie? Kto pierwszy?
Ja mogę zacząć. Ja jestem trochę sceptyczny, że się nie słyszałem tego scenariusza aż tak dobrze opisanego, ale oczywiście analizowałem tę ofertę, jaką oni tam mają u siebie na Strike'u. No to jest przede wszystkim zauważenie jednak mimo wszystko, mimo tej historii dobrej pod kątem liczb i zwrotów Bitcoina, dość optymistyczne, bo jednak trzeba pamiętać, że cała ta pożyczka ma jakiś tak zwany margin call, czyli taki moment, że jeżeli cena pójdzie w przeciwnym kierunku, no to zakładam, że trzeba tam dodać albo dodatkowego bitcoina jako
oczywiście,
kolejne
zabezpieczenie. Trzeba mieć swojego, żeby dodawać z niego, żeby wyrównywać do tych 50% LTV.
Tak, przy czym większość firm oferuje tego margin calla przy 30% tego LTV, jak to nazwałeś, więc jest tam dość spory margines na ruchy cenowe i na zmienność, do której przywykliśmy w Bitcoinie.
I w tym momencie, jeśli mamy z czego dokładać, to tak naprawdę jesteśmy bezpieczni, bo możemy sobie dokładać... Mało
przepraszam,
tego, tak?
Panie redaktorze, ale Bitcoin uczy, że nigdy nie jesteśmy bezpieczni. Musimy odpowiadać sami za siebie i każdy odpowiada de facto za własny kapitał i decyzje na temat tego, co ja zrobię z własnymi pieniędzmi, należą tylko do mnie.
No tak,
tak,
ale to jakby
wyglądać w wolnym rynku.
To jest zrozumiałe, no wiadomo, to on mówi właśnie, że jeśli masz z czego dokładać, to w tym momencie jesteś bezpieczny, bo nawet jeśli cena zejdzie te 50 czy 60%, co się czasami zdarza, jeśli masz z czego dołożyć, to ci tego nie ściągną z konta.
Z czego dołożyć.
No
zwróćcie uwagę, panowie, zwróćcie uwagę, panowie, czym różnią się dwa systemy. System tradycyjnego finansowania, gdzie jeżeli się kończy pieniążek panu premierowi, to pan premier zawsze ma z czego dołożyć i to się kończy
karuzelą. To mylimy dwie rzeczy. Nie mówimy o premierze. Mówimy o prywatnej osobie, która ma powiedzmy...
Nie.
Mówimy o prywatnej osobie, która ma dwa bitcoiny, jednego pożyczyła i z drugiego
dokłada. Chciałbym dokończyć tylko właśnie, że w tym różni się system BTC, że nie możesz sobie pieniędzy wyjąć nie wiadomo skąd i sam ryzykujesz swoim majątkiem. Kiedyś Bitcoin ci się skończy, nawet jeżeli jesteś panem premiera. Jest to jakby fundamentalna różnica w dwóch systemach i ja sprawę jakby pożyczania pieniędzy fiducjarnych pod zastaw realnych zasobów. Ja zostawiłem swój własny dom. Wybudowałem dom pod zastaw hipoteczny, tak jak to wszyscy rozsądni ludzie w kraju, w którym żyję, robią dookoła, budują swoją rzeczywistość, niestety zadłużając się na całe swoje życie. Ja widzę sprawę tak, że inżynierowie cyfrowi, którzy rozpracowali nam dla nas tego całego Bitcoina, oni zauważyli dziurę w systemie tradycyjnych finansów, którą widzą wszyscy. Wszyscy widzą, że system jest przelewarowany zbyt mocno, wszedł w kredyt. I ten kredyt się nigdy nie skończy. Inżynierowie natomiast w postaci Bitcoina dali nam odpowiedź, rozwiązanie tego systemu. Pieniądze się kiedyś kończą. Natomiast ci sami inżynierowie to są hakerzy, ludzie, którzy wynajdują dziury w systemach. I hakerzy znaleźli dziurę w systemie tradycyjnych finansów i zamierzają ją eksploatować, zadłużając się bez końca, powodując, że nadmiernie zadłużony system, który obwiniają za wiele zła w świecie, zadłużają jeszcze bardziej.
Ale Mateusz, co to ma tutaj do rzeczy odnośnie tych pożyczek bitcoinowych?
W ten sposób właśnie my dokładamy kredytu w systemie fiducjarnym, żyjąc de facto z pracy rąk własnych, na zbieranego wcześniej kapitału.
To wiemy, natomiast skupmy się na tych pożyczkach. Jak ty widzisz, czy to... Jakby to są wiadome rzeczy, że system jest przelewarowany i dlatego właśnie Bitcoin jest na tyle sensowny, że wymaga od nas konsekwencji i jest tym właśnie aktywem, które jest dlatego cenione, bo właśnie nie da się go dodrukować i dlatego uważam, jest to bardzo ciekawy pomysł, który będzie przypuszczalnie silnie promowany przez przemysł finansowy, żeby wykorzystywać go do pożyczek, do kredytów.
Panie redaktorze, system tradycyjnych finansów potrzebuje większego kredytu diametralnie, dramatycznie. Stany Zjednoczone tylko w tym roku mają deficytu 2 biliony dolarów, jeżeli dobrze rozumiem w języku polskim. A to świadczy o tym, że będą musieli zapożyczać się w nieskończoność. Bitcoinerzy dokładają kredyt do tego systemu, a jednocześnie rozumiejąc zasady, na jakich Bitcoin pracuje, rozumieją w jaki sposób wartość tego aktywa będzie rosła, wyceniana w pieniądzu drukowanym z powietrza, więc eksploatują dziurę, którą znaleźli w systemie i tych pożyczek będzie więcej, bo będą z nich mogli korzystać bitcoinerzy na przyjaznych dla siebie zasadach, ale również system potrzebuje większej...
Czyli możemy powiedzieć, że jest raczej przed tym wszystkim przyszłość, tak? Bo tradycyjny system potrzebuje większej płynności, a jest wielu bitcoinerów, którzy będą chcieli mieć szybkie pożyczki, tak? I
ostatnia tylko uwaga, którą chciałbym tu zaznaczyć, że Bitcoin daje możliwość właśnie zweryfikowania tego, czy Bitcoin, który ja wysłałem do firmy pożyczającej mi pieniądze, w publicznym łańcuchu bloków, czy na pewno ta firma nie ruszyła mojego Bitcoina w międzyczasie, żeby spróbować przelewarować jeszcze bardziej swoje zagrania i ja mam możliwość weryfikacji tego. Takiej możliwości nie mamy w tradycyjnym systemie finansów.
Okej, okay, Oskar?
Mnie na chwilę wywaliło, więc nie słyszałem całej rozmowy, ale ogólnie zastanawiając się na tym to i analizując, jakoś tak patrząc trochę wstecz, co ja jako i bitcoiner i osoba oczywiście na co dzień jeszcze korzystająca z normalnych walut, co by mnie skłoniło, żeby ewentualnie taką pożyczkę wziąć? Tak jakby trochę porównując dostępne dla mnie produkty na rynku obecnym, czy to pożyczkę gotówkową w banku, czy jak mówił pan Gadaj, kredyt hipoteczny, tak jak to wielu korzysta, no to wydaje mi się, że aż tak wielu sytuacji nie byłoby w moich, powiedzmy, ostatnich 5 latach, gdzie wydałby mi się takim totalnym no-brainerem ten kredyt z Bitcoinem jako zastaw. W sensie warunki są ok i rozumiem tą logikę i założenie, że jeżeli wszystko pójdzie tak, jak to szło, czy w długim terminie pójdzie tak, jak to szło, to idzie na tym dużo wygrać, ale jednak trzeba pamiętać, że te pożyczki póki co one są 12-miesięczne, czyli tak. To nie jest taki długi okres, gdzie na przykład Michael Saylor, on sobie to tak strukturyzuje, żeby mieć te 4 lata przynajmniej, a chyba w niektórych instrumentach robi to tak, że było 5 lat, więc to jest jakby wydaje mi się bardziej przemyślany taki schodkowany system, gdzie idzie to trochę poplanować, gdzie idzie sobie to poprzekładać i zrobić tak, żeby nie być nagle zmuszony do sprzedaży czegoś, czego nie chcesz sprzedawać, żeby całkiem nie zbankrutować w tym sensie. Więc te 12 miesięcy to dla mnie taka trochę jednak czerwona flaga, że to jest krótki termin. A druga sprawa, no to jednak te warunki, oczywiście mówiłeś na początku, że oni będą próbowali dążyć do tego, żeby to oprocentowanie było niższe, ale na razie jest jeszcze raczej porównywalne do tego oprocentowania, które można dostać nawet w takiej zwykłej pożyczce tej gotówkowej w banku, bo to też
jest 10%. Nie jestem pewien, jak teraz oferty wyglądają, ale wydaje mi się, że w Bitcoinie, bo nie rozmawiamy też tylko o jednej ofercie jednej firmy pożyczkowej. Takich firm jest więcej, każdy może zrobić własny swój research i tych ofert będzie przybywać, natomiast wydaje mi się, że ostatnim razem, kiedy sprawdzałem oferty pożyczkowe w bankach tradycyjnych, to były one droższe niż te w Bitcoinie.
Ale też zobaczymy, jak się będzie zmieniać, bo też mimo wszystko jest teraz okres taki, że te oprocentowania są wysokie i kredytów hipotecznych ze względu na stopy procentowe i ogólny klimat na rynkach finansowych, więc zobaczymy. Na pewno ja jako taki raczej pewnie konserwatywna osoba, jeśli chodzi o podejście do finansów i ogólnie niezbyt chętna osoba do zadłużania się u kogokolwiek, dałbym sobie trochę czasu, żeby poobserwować, jak te produkty będą wykorzystywane właśnie, czy faktycznie nie będą zabezpieczane dodatkowo i lewarowane u tych instytucji, które mają je trzymać jako zabezpieczenie. No.
Wiesz, Oskar, na pewno ofert będzie sporo, natomiast ja sobie myślę, że jakby kredyt jako taki, nie mówię o konkretnej ofercie, ale kredyt na Bitcoinie, to jest kolejne narzędzie jazdy na wolnym rynku. To znaczy, jeżeli rozumiesz zasady, na jakich oparty jest cykl Bitcoina, halvingowe zasady, twardą matematykę, która nam się nie zmieni, jakby strona podaży tego zasobu na rynku jest ustalona i wszyscy wiemy, jak będzie wyglądać, no to na kredycie możesz sobie pojeździć, ucząc się wolnego rynku.
Ja zgadzam się i też nie doszedłem w końcu do tego, ale jakbym miał znaleźć właśnie ten jeden przypadek, no to był taki przypadek, w którym potrzebowałem, załóżmy takie założenie chyba dotyczące większości pewnie osób w naszym wieku, no że ktoś pracuje i ma tą pensję, tak jak ty wspomniałeś w tym przykładzie pierwszym, i inwestuje, powiedzmy, nie, czy to Bitcoina, czy cokolwiek innego. Może być taka sytuacja, że będziesz potrzebował, powiedzmy, 50 czy 100 tysięcy złotych, żeby albo kupić coś typu właśnie nieruchomość dla siebie czy coś, albo po prostu potrzebujesz nagle kapitału, masz teoretycznie, ale właśnie w innych aktywach. No to miałem taką sytuację, że musiałem sprzedać trochę tych akcji i tak dalej. No i co wtedy się dzieje? No wtedy oczywiście musisz zapłacić podatek, nie? Więc to jest jakby argument, który...
No więc właśnie, dokładnie. I oni tu silnie podkreślają ten argument, że po pierwsze, jak twierdzą, ten Bitcoin jest bezpieczny, więc nawet pójdźmy, uwierzmy im, że rzeczywiście nie będą tego dalej przekazywać, te firmy, które te platformy.
To może sprawdzić w łańcuchu, jeżeli widzisz, to widzisz, gdzie Bitcoin się znajduje.
Cały czas podkreślają właśnie, że nie trzeba płacić podatku, co szczególnie w Stanach jest dla nich bardzo ważne. Taką platformą tutaj jest na przykład Firefish, która jest tworzona w Czechach. I tutaj w tym wywiadzie bardzo fajnie ten Igor Newman, twórca tej platformy, opowiada w szczegółach, jak dokładnie jest zabezpieczony, jak oni stworzyli kod, jakie są opcje, jakie są możliwości, kto odpowiedzialny jest za... Dokładnie krok po kroku tłumaczy, jak on twierdzi, w momencie, kiedy wejdzie, powiedzmy, policja mu do firmy, każe te pieniądze przelać, mówi, jest to niemożliwe, bo ten Bitcoin ma dwie możliwości, dwa adresy, jeden, z którego przyszedł i do którego może wrócić, albo gdyby, powiedzmy, doszło do, gdyby nie był w stanie zapłacić, to jedynie drugi adres do osoby, która mu pożyczyła pieniądze. Ta platforma Firefish działa na tej zasadzie, że jest jakby pośrednikiem, to znaczy kojarzy ludzi, którzy chcą, powiedzmy, mieć te trochę więcej procent niż w banku i ty wchodzisz tam ze swoim Bitcoinem, składasz ofertę, że chce, powiedzmy, na rok tyle pieniędzy na taki procent i jeśli znajdziesz inwestora, to on ci pożycza pieniądze i w ciągu chwili masz te pieniądze na koncie. I właśnie jak on twierdzi, to jest tak zabezpieczone, że są tam tylko dwa adresy, jeden pożyczkodawcy, drugi pożyczkobiorcy, także nie ma nawet opcji, żeby go gdzie indziej przesłać, nie da się tego zhakować. I jak mówię, to jest oczywiście twórca, trzeba sobie sprawdzić, ale wydaje mi się, że w ramach jak będzie coraz większa konkurencja, to będą i dłuższe terminy, i niższe oprocentowanie i tak naprawdę będzie mnóstwo różnych opcji. Także przypuszczam, że za dwa lata ten rynek już będzie zupełnie inaczej wyglądał.
I to, co jeszcze ja bym zaznaczył jako z takich moich obserwacji, co myślałem trochę w kontekście swoim, ale pewnie to wielu osobom też może ewentualnie pomóc pomyśleć o tym, no to jest to, że masz dzięki Bitcoinowi i dzięki temu, jak to jest międzynarodowy produkt, masz jednak dostęp do takiego szerszego rynku niż tutaj w Polsce. W sensie, no w Polsce jak chcesz wziąć kredyt gotówkowy, no to mimo wszystko idziesz pewnie do jakiegoś banku typu NG, PKO, któregoś z tych banków.
Do Bociana.
No, gdzieś idziesz i masz ekspozycję po pierwsze na ten rynek i to, jaki aktualnie panują nastroje i jakie jest to oprocentowanie, a po drugie ta kwestia waluty, prawda? Mogą być okresy, kiedy bardziej się opłaci dla nas wziąć kredyt w dolarach, bo będziemy mniej spłacać zarabiając potencjalnie w polskich złotych na przykład. Czyli mogą być takie okresy, gdzie to będzie jeszcze bardziej dla nas opłacalne tutaj w Polsce niż na przykład jest to opłacalne dla Amerykanów w Stanach. Kluczowy wniosek wydaje mi się dla mnie jest taki, że na ten moment to jest bardzo, znaczy to jest instrument dla osób, które naprawdę wiedzą co robią. Powiedziałbym wręcz ostateczność dla takiego zwykłego człowieka. Możecie się pewnie nie zgadzać z tym. Mnie by trochę straszyła jednak ta wizja potencjalnego dokładania. No chyba, że ktoś chce... To też jest fakt, że ta minimum kwota chyba w strajku to będzie gdzieś 10 tysięcy dolarów. No to jest takie 40, nie? Niecałe 40 tysięcy złotych.
No tutaj na przykład ten Firefish, oni mają od 800 euro najniższą
pożyczkę. To już jest niska kwota, nie?
Tak,
więc,
tak.
Więc potencjalnie jest to dostęp, bo myślałem o tym, że jakby to była kwota 10 tysięcy dolarów, no to już samo założenie, że ktoś musi mieć przynajmniej podwójną wartość w Bitcoinie, no to już stawia poprzeczkę gdzieś tam, powiedzmy... No,
a gdybyś jeszcze musiał dołożyć... Na przykład dołożyć w momencie spadku 5 tysięcy dolarów, to już się robi tego więcej.
No tak, panowie, ale to... Znaczy istnieją systemy, które oferują znacznie niższe limity i każdy jakby swoim majątkiem dysponuje. Oferta jest dostępna naprawdę dla szerokiej rzeszy posiadaczy BTC i koniec końców jest to oferta na twardym, realnym zasobie prawdziwego, wolnego rynku, a nie na czymś, co obiecuje ci polityk. I tylko dlatego ta oferta wygrywa. A jeszcze co do tego, co Ryszard powiedziałeś o jakby możliwości przesłania ewentualnej, powrotnej tego Bitcoina. Bitcoin jest pieniądzem cyfrowym, więc nic dziwnego, że jest programowalny. Możemy go tak zaprogramować, żeby zachowywał się jak chcemy, jak pozwala nam na to matematyka, a nie pan premier.
Tak, ale on tutaj
zamierza wygrać.
jako twórca twierdzi właśnie, że jest to jednym takim zabezpieczeniem, że tak naprawdę nie ma tu nawet opcji, żeby ktoś to zhakował, czy żeby ten to aktywować.
Otwarty jest kanał płatności ludzi między moim UTXO a twoim UTXO i tylko do jednego z tych dwóch punktów może Bitcoin wrócić. Nikt nie jest w stanie tego odebrać, ale myślę, że znajdziesz w polskim community specjalistów, którzy znacznie lepiej wyjaśnią ci technologiczne zawiłości tego rodzaju transakcji.
Także w tej chwili tych ofert jest kilka, one tak naprawdę jeszcze nie wszystkie są skończone, bo są w trakcie jeszcze czy kodowania, czy marketingu i tak naprawdę dopiero powstają.
Jak pewnie część z obserwujących jakąś tam scenę bitcoinową w Polsce się orientuje, no to my do firmy kupujemy bitcoina, więc wydaje mi się, że to może być takie pole, gdzie firmy mogą być też takimi, być może nawet bardziej chętnymi klientami niż indywidualne osoby. No bo w firmie wiadomo, że ta struktura finansowa i plany i jakieś takie cele długoterminowe są chyba lepiej ułożone niż w większości gospodarstw domowych. Więc tam też łatwiej będzie, na przykład w naszym przypadku łatwiej byłoby coś takiego przetestować jako alternatywę właśnie dla banku, czy dla jakiejś takiej krótkoterminowej pożyczki, czy jakiejś takiej płynności skądś tam. A druga rzecz, no to co jest fajne, że jak taki produkt się pojawia na rynku i to jest dobre, do tego się zgadzam, że to jest bardzo dobre, że taki produkt wchodzi i ludzie będą mogli wybierać, to od razu automatycznie myślę, że łatwiej będzie ludziom zestawiać to właśnie z tym kredytem hipotecznym, czyli faktem, że jaka jest ta przewaga Bitcoina nad nieruchomością. No na przykład taka, że nie musisz mieć 100 tysięcy skądś, żeby kupić działkę, tylko możesz sobie z miesiąca na miesiąc jakoś zacząć, nie? I nie musisz mieć też jakiejś tam określonej wartości, żeby w ogóle ruszyć z miejsca, tak jak wiele pewnie osób dzisiaj w Polsce i nie tylko w Polsce, tylko wszędzie jest to wyzwaniem, że nie mają swojego mieszkania.
To ja może dodam tak, jeszcze, skoro mówisz tu o liczbach, że na przykład właśnie Jack Mallers na swojej platformie mówi, że jeśli co miesiąc im powiedzmy zwracasz pieniądze po trochu, to jest oprocentowanie 12% roczne, jeśli jest to spłata raz w roku pod koniec, to wtedy 13%. Także tak to na razie wygląda i chciałby, żeby to było jednocyfrowe.
Stany Zjednoczone w tym roku mają dodrukować, mają budżet, mają deficytu na 2 biliony dolarów, jest to około 9 razy PKB Polski. I się nikt nie pyta, czy oni mogą zastawić i co oni zastawiają, czy mają do tego jakikolwiek demokratyczny mandat. My zastawiamy to, co sobie sami wypracowaliśmy. Znaczy każdy zastawia, co se chce, nie wszyscy muszą. Żyjemy w wolnym rynku i próbujemy wiązać koniec z końcem wszyscy, żeby jakoś żyć spokojnie i bezpiecznie.
Oskar?
Mi się wydaje, że wszelkie tego typu produkty są pozytywne, jeżeli osoby, które potencjalnie by to chciały z tego korzystać, przemyślą to, zaplanują i zrealizują to jako część swojej całościowej strategii. Myślę, że takie osoby będą mogły dużo zyskać na tego typu pożyczkach, no bo wiemy, jak działa fiat i wiemy, jak działa bitcoin i wiemy, jaka jest przewaga jednego nad drugim.
Panowie, bardzo dziękuję. Dzisiaj gośćmi naszymi byli Mateusz Gadaj, Oskar Pilch. Dziękuję za wasz czas.
Dzięki, pozdrawiam.
Pozdrawiamy także Radio Net. Dziękujemy za wasze fale.
Tak jest. Dzięki.